trafiałam do klubów, gdzie albo już trzeba było mieć nazwisko, albo była propozycja zagrania za piwko. I czułam, że cholera, nie ma dla mnie miejsca po prostu tutaj.
Taka praca muzyka, no my siedzimy w tej swojej jaskini, kurczę, przez ileś godzin dziennie i po prostu nad tym pracujemy.
Ja zagrałem za 20 zł w klubie kiedyś.
A.
Trzeba mówić o takich rzeczach.
Oczywiście.
Ale... To jest hit. To jest hit.
Tak, ale 20 zł nie na osobę, tylko na trio.
Gdzie jest granica między budowaniem marki, a okłamywaniem widzów, że to życie to jest pasmo sukcesów? Patrząc na wasze wykształcenie, jesteście zawodowcami. Więc gdybyśmy mieli teraz sumować 20 lat waszego wykształcenia, doświadczenia, kosztów waszych instrumentów i mielibyście to zestawić z przeciętną ceną za koncert, to jak by to wyglądało, takie zestawienie? Czy Madame Jean-Pierre jest waszym głównym źródłem utrzymania?
Nie, Madame Jean-Pierre to nie jest nasze główne źródło dochodu.
I faktycznie nie jest to nasze ani główne, ani właściwie, no nie chcę powiedzieć żadne źródło dochodów. Gdyby tak się kiedyś wydarzyło, że stanie się jakimś głównym filarem naszego zarabiania, to będzie bardzo dobry moment na pewno w naszym życiu i też chyba dobry moment w ogóle dla muzyki, bo myślę, że to, co tworzymy, nie jest też takie ani łatwe do zaszufladkowania, ani bezrefleksyjne. Może jest to po prostu muzyka, nad którą trzeba troszeczkę się pochylić, zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej. Tak rzeźbimy te utwory, żeby miały coś do zaprezentowania sobą. Więc jeśli będzie na to popyt, to będzie bardzo dobra informacja o stanie muzyki i kondycji słuchacza.
No ja przyznam szczerze, że około jeszcze 10 lat temu moim źródłem dochodu była tylko muzyka. Grałem koncertów dużo. To była ilość koncertów, która pozwalała faktycznie się w jakiś sposób utrzymać i w tamtym czasie trochę liczyłem na to, że tak po prostu będzie. No niestety rzeczywistość była inna. Też wiemy, że przeszliśmy przez trudny czas pandemii. Każdy musiał w jakiś sposób sobie poradzić. No i trzeba było tak naprawdę znaleźć jakiś inny sposób na to, żeby się utrzymywać. Natomiast faktycznie, sięgając pamięcią, był taki czas, kiedy mogłem żyć z muzyki.
Co się wydarzyło, że nie możecie w pełni utrzymywać się stricte z takiej muzyki? Czy nie ma na to popytu w dzisiejszych czasach, czy dlaczego? Co się takiego wydarzyło?
My jesteśmy troszeczkę w takiej sytuacji, gdzie nasza muzyka nie jest komercyjna, nie jest dla każdego. Rynek jest ogólnie, mam wrażenie, przesycony. I bardzo trudno jest trafić do konkretnego odbiorcy.
Tak, tak. Myślę, że kiedyś na pewno było łatwiej, nie chcę mówić sprzedać, ale po prostu zaprezentować swoją muzykę publiczności. W tej chwili trzeba się przedrzeć przez szereg artystów. Ja nie mówię, że oni są mniej wartościowi, ale po prostu ta liczba artystów, czy na Spotify'u, czy na YouTubie, jest po prostu już tak duża, ta łatwość, z jaką można wrzucić się na serwisy streamingowe i też sposób przedstawiania się w social mediach, gdzie my jesteśmy tutaj jeszcze tym pokoleniem, które wychowywało się bez internetu i to są dla nas rzeczy, których my się musimy uczyć. Natomiast dla młodszych pokoleń wydaje mi się, że to są już takie bardzo to jest ich naturalny język wyrażania się i ta łatwość, z którą młodsze pokolenia robią swoją promocję w socjalnych mediach, jest po prostu procentuje dużo większą skutecznością trafienia do człowieka. I my tutaj mamy lekcję do odrobienia i musimy się zastanowić, w jaki sposób trafić do człowieka z naszą muzyką, ale żeby to nie był przerost formy nad treścią, bo my przecież nie chcemy trafiać naszym wizerunkiem My chcemy trafiać naszą muzyką. Jak to zrobić? To się da zrobić? Nie wiem.
Czy dla muzyka w takim razie jest taki Spotify, to jest realny dochód, czy tylko jakaś wizytówka, która jest konieczna, żeby po prostu istnieć?
To jest dosłownie wizytówka. Nawet na potrzeby dzisiejszej rozmowy sobie sprawdziłem na wszelki wypadek, jakie są nasze zarobki, jakie są w ogóle zarobki muzyków na Spotify'u. Akurat to jest jedna z tych najmniej opłacalnych inwestycji, w sensie mówię akurat konkretnie Spotify, bo to jest jakieś 0,003 dolara per stream, czyli na milion odtworzeń jakieś 3000 dolarów. Generalnie jest to nierentowne, nie? Skorzystanie z portali streamingowych, jeśli tak patrząc tak stricte biznesowo, czyli tak jak mówisz, no, jest to wizytówka.
Albo możliwość pokazania się światu, po prostu.
Trafienia.
Rodzaj promocji.
Ja nawet ze swojej perspektywy, no przecież jakby mi ktoś obciął teraz Spotify, no to bym, albo dostęp do, nie wiem, Apple Music, no to pewnie bym płakał, no bo przecież słucham muzyki codziennie i mam dostęp do całej muzyki tego świata za 20 zł miesięcznie, nie? No, ale z drugiej strony, tak patrząc z perspektywy artysty, no to wydawanie płyty, no finansowo. No czy sprzedaż na koncertach może jeszcze ma sens, no ale to też ludzie to raczej jako pamiątkę, nie? Sobie kupują, no bo nikt nie ma gdzie otworzyć.
I to też starsze pokolenia jakby bardziej kupują, a młodsze już na przykład szukają, powiedzmy, a czy macie jakiś kod QR i żeby sobie na przykład waszą muzykę gdzieś tam właśnie kupić albo coś takiego. Czyli bardziej już tylko internet w zasadzie.
Ale z drugiej strony nieposiadanie tej wizytówki w postaci prezencji czy obecności na tych portalach streamingowych, no to tak jakby nie istnieć, tak jakby nie mieć konta na Instagramie czy tam na Facebooku. Nie? To jest w sumie...
Czyli się nie istnieje.
Tak jakby, nie? Tak, czyli jest to dosyć trudna sytuacja. Nie mówię, że mam na to remedium, bo nie mam, ale też... Trzeba spojrzeć na te dobre strony, że dzięki temu możemy dotrzeć de facto do ludzi na całym świecie całkiem łatwo. Oczywiście trzeba też włożyć wtedy pracę czy energię w to.
I finanse.
I finanse w promowanie tego, że jesteśmy na tych portalach. Co się może zwrócić jedynie poprzez koncertowanie.
Tak, poprzez nawet jakąś mini formę uznania, bo nie do końca rozumiem, z czego to wynika, ale na pewno niejednokrotnie miałam sytuację, kiedy ktoś zapytał mnie, a że super, masz zespół, grasz, a jesteście na Spotify'u? Mówię, tak, jesteśmy. O, wow. Także ludziom się to kojarzy już z jakąś, a tak, jesteś na Spotify'u, to znaczy, że nie wiem, twoja muzyka jest popularna, a super, a kolejne pytanie pojawia się, a to zarabiacie coś na tym? Więc no, wtedy już wiemy, że ktoś kompletnie nie ma pojęcia, w jaki sposób to działa. No nie, płacimy za to. Płacimy za to, żeby znaleźć się na takiej platformie, żeby móc dotrzeć do szerszej publiczności. Ale no, niszowi twórcy po prostu nie mają szansy zarabiać na Spotify'u. Może to trzeba powiedzieć, może też jeszcze nie... Wiem, że był swego czasu szum na ten temat, ale może po prostu jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą. Dla nas na pewno największą formą wsparcia jest przychodzenie na nasze koncerty.
Czyli tak, musicie dopłacać, żeby istnieć na Spotify, musicie stworzyć piosenkę, musicie ją nagrać, musicie ją zmasterować, zmiksować, zrobić zdjęcia, plakaty, zrobić teledysk. Ile to tak naprawdę wszystko kosztuje, żeby wydać płytę, żeby wydać piosenkę i żeby móc ją w ogóle wtłoczyć do Spotify, czy też prawdopodobnie na YouTube też trzeba?
Jak to mówią? Proszę pani, to nie są tanie rzeczy.
Wiesz, bo to też ma wiele stron, no bo jednocześnie jesteśmy w takim momencie historii, gdzie żeby nagrać utwór, nie trzeba już studia profesjonalnego, nie? Żeby naprawdę dobrze brzmiącą muzykę wyprodukować, wystarczy po prostu jakieś pomieszczenie domowe typu sypialnia. I naprawdę wielu twórców robi świetne rzeczy w swoich sypialniach.
Sami to robiliśmy.
Sami to też robiliśmy. Ale jednocześnie, nie wiem, ja jestem... Akurat mam jakieś takie zapędy purystyczne w tej kwestii, że jednak wolę. No, akustyczna muzyka jeszcze grana na żywo, no to jest też filozofia, no nie? Żeby nagrać nagrać akustyczny zespół. Ja akurat jeszcze bardzo cenię nagrywanie po prostu w jednym pomieszczeniu, więc do tego trzeba mieć naprawdę profesjonalne studio i to wtedy kosztuje. Ale z drugiej strony właśnie są też takie czasy, że można nagrać świetną muzę u siebie w domu. Jak ktoś wie, jak to zrobić, to zrobić porządny mix, mastering i wysyłasz to na ten streaming.
No ale jeszcze do tego musicie jakoś to dystrybuować, zrobić płytę, zrobić te zdjęcia, plakaty, film i tak dalej. Zastanawiam się, ile to tak naprawdę kosztuje i skąd bierzecie na to pieniądze, bo nie wiem, to może kosztować 5 tysięcy, 10, 15?
No ja myślę, że po pierwsze, bardzo ważna tutaj została powiedziana kwestia, że nam zależy po pierwsze na brzmieniu, czyli ta muzyka musi zabrzmieć. Gramy muzykę akustyczną, gramy na instrumentach akustycznych, używamy naprawdę bardzo małą ilość elektroniki i bardzo niewiele używamy też w postprodukcji, żeby nie dodawać do naszej muzyki jakichś specjalnych efektów. To nie jest muzyka ani elektroniczna, ani popowa, gdzie po prostu ta postprodukcja robi całą robotę, że tak powiem. Więc zależy nam na tym i dlatego musimy wydać pieniądze. Musimy wydać pieniądze na dobre studio, na świadomego realizatora. Musimy później dać materiał komuś, kto potrafi zmiksować ten materiał w taki sposób, żeby on rzeczywiście oddawał to, co my byśmy chcieli, żeby oddał. Mastering, później cała, powiedzmy, produkcja czy płyty, czy w ogóle dystrybucji tego i tak dalej, to są koszty rzędu, myślę, że kilkunastu, czasami do kilkudziesięciu tysięcy dochodzą i my jako jednostki nie jesteśmy w stanie tego sfinansować. My zawsze prosimy kogoś o pomoc, czy to jest na przykład jakiś sponsor, czy to jest, powiedzmy, jakaś możliwość z finansowania z miasta, czy z jakichś projektów. My zawsze musimy po prostu o tą pomoc kogoś poprosić. W zasadzie ostatni album został sfinansowany przy pomocy też zwykłych ludzi, czyli tak zwanego crowdfundingu. I pierwszy raz w zasadzie uczestniczyliśmy w takiej akcji i to w jakim stopniu bardzo nam pomogło, że już zanim nagraliśmy materiał, zanim powstała płyta, już ludzie wiedzieli, że coś takiego powstaje, że już mogli zobaczyć, zapoznać się z tym, nad czym pracujemy, kim jesteśmy w ogóle i niektórzy z nich się zaciekawili, bardzo chętnie nam pomagali, nawet niejednokrotnie, nie tak, że była jedna wpłata, tylko później jeszcze następne i to pozwoliło nam sfinalizować tak naprawdę te nagrania i wydać ostatni album.
No to brzmi to trochę tak, że nie wydajecie pieniędzy na to, żeby tworzyć waszą muzykę, bo dostajecie pieniądze z miasta, od ludzi, którzy dają wam te pieniądze, więc w sumie żyć nie umierać. Można sobie po prostu nagrywać i cieszyć się z tego, żeby nagrywać.
Tak to brzmi, ale nie jest tak.
Przede wszystkim wszystkie portale crowdfundingowe działają w ten sposób, że za wsparcie my dajemy cegiełkę. Czyli jeżeli ktoś zrobi wpłatę, dostaje od nas rzecz, czyli to jest po prostu wymiana. To nie jest tak, że my dostajemy te pieniądze za darmo. To jest to. Druga rzecz, no często bywało tak, że dostawaliśmy może jakieś, no dostawaliśmy, upozyskiwaliśmy jakieś pieniądze z jakiejś instytucji, ale to też nie jest za darmo. Zawsze trzeba w ramach tego, nie wiem, czy zagrać jakiś koncert, czy coś trzeba na pewno zrobić, to nigdy tak nie jest, że pieniądze spadają z nieba.
I też nie jest tyle tych pieniędzy, że my jesteśmy w stanie sobie pozwolić na całość działania, tylko to jest jakby pula, która nam pomaga, ale my i tak musimy jeszcze na to wydać troszeczkę więcej.
Okej, ale to w takim razie, jeżeli możecie wydawać płyty, dostajecie na to jakieś finansowania, inni was chcą słuchać i tak dalej, no to gracie koncerty, rozumiem, że gracie też na jakichś różnych bankietach i w różnych takich miejscach, no to jest w takim razie takie zapotrzebowanie na to, żeby grać w tych różnych miejscach i jak wygląda to w ogóle cenowo?
To chyba różnie bywa. No, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jest tak, że teraz po latach istnienia w tej branży muzycznej na pewno jest częściej tak, że to my dostajemy oferty, które możemy rozważyć. niż że musimy faktycznie tak jak kiedyś tylko i wyłącznie ubiegać się o te grania. Ale to chyba na ten temat też więcej Maciek powie, ponieważ no, zarządza tą naszą machiną w postaci MJP Art.
Nie wiem, czy aż tak dużo więcej, ale faktycznie jest tak, że jest jakiś procent ofert, które po prostu dostajemy, ale żeby istnieć na rynku, trzeba nad tym pracować dużo. To jest coś, nad czym ja sam na przykład też w głowie własnej muszę pracować, że no bo chciałoby się, żeby było tak, że po prostu mamy zespół, zrobiliśmy to wszystko, co zrobiliśmy, czyli nagraliśmy te utwory, zrobiliśmy wideo i jeszcze inne jakieś promocyjne materiały i teraz po prostu czekamy na telefon i na telefony i maile i propozycje koncertów.
Tak, tak to nie działa.
Tak to nie działa i tak nie będzie działać nigdy. I tak chyba nigdy nie działało, wydaje mi się przynajmniej, bo trzeba co prawda wyjść z tej roli artysty, czyli człowieka, który po prostu sobie tworzy muzykę, czy tam pracuje nad muzyką, ćwiczy. I trzeba też wejść w rolę swojego własnego menadżera, czy tam... co jest trudne, no bo to po prostu troszkę ze sobą się czasem gryzie nawet, nie? Można by tak pomyśleć.
Słyszałam, że stawki muzyków od 10 lat stoją w miejscu. A ceny paliw, restauracji i ogólnie życia idą 300% do góry. Czy wy jako środowisko nie potraficie powiedzieć nie i dlaczego tak się dzieje?
Myślę, że stawki nie są super. Myślę, że brak jakby podwyższania tych stawek to jest efekt takiego lęku ogólnego muzyków. Lęku związanego z sytuacją, z niepewnością i tak dalej. Muzycy boją się powiedzieć, że chcą dostać więcej, bo boją się, że właśnie przyjdzie jakaś konkurencja, przyjdzie ktoś inny i jednak zagra za mniejszą stawkę. Także to nie jest istotne, że my prezentujemy jakąś jakość, że my jesteśmy naprawdę profesjonalnie przygotowani do wykonywania tego zawodu. My mamy świetny feedback w ogóle. Każdy, kto słucha naszej muzyki, jest zadowolony i nam gratuluje. Ale później przychodzi co do czego i okazuje się, że to tak naprawdę nie do końca się liczy, że ta świadomość wysokiego poziomu jest tak naprawdę bardzo niska w społeczeństwie i ludzie wolą zapłacić po prostu mniej, wolą zaoszczędzić i zatrudnić kogoś, kto nie prezentuje jakości. Po prostu jest taniej i to jest problem.
Tak, zgodzę się. Stawki nie są satysfakcjonujące i stoi na pewno za tym wszystkim ogromny lęk. Raz, że przyjdzie ktoś i zrobi to taniej, a dwa, że po prostu jeśli coś ma odpaść, to w pierwszej kolejności będzie to muzyka na żywo, bo to nie jest must, to jest luksus, to jest towar luksusowy. Nie musimy go mieć, żeby zrobić imprezę. Może przyjść DJ Winamp i puścić utworki. Oczywiście, że mówię ze swojego punktu widzenia jako z pozycji artystki, ale zawsze ta muzyka i wysoka jakość wykonawstwa była dla mnie ważna także z punktu widzenia słuchacza. I ja po prostu nie chcę żyć w świecie, w której nie ma koncertów, nie ma muzyki na żywo, a muzyk jest zawodem nieszanowanym. To już mówię z punktu widzenia tej drugiej strony, którą kiedyś przecież byłam.
No właśnie, a wracając jeszcze do tematu powiedzmy eventowego, eventy zawsze jakby rządzą się swoimi prawami. Tam zawsze jest liczenie kosztów i tak dalej. To, co powiedziałaś przed chwilą, że muzyka jest gdzieś na samym końcu, to zawsze wygra na przykład, nie wiem, z jakimś jedzeniem, prawda? Że jedzenie będzie dużo więcej kosztować niż sztuka wysoka, prawda? Że ludzie muszą coś zjeść, bo to jest taka nasza pierwotna jakby potrzeba, ale czy muszą słuchać muzyki? No nie muszą, no bo i tak przeżyją, prawda? Ludzie albo chcą, albo nie chcą słuchać tej muzyki. Ludzie chcą, albo nie chcą pójść do kina, chcą, albo nie chcą oglądać sztuki wizualnej. To jest taka potrzeba, która występuje u świadomych konsumentów tej sztuki.
Jeżeli idziecie już na taki bankiet i jest to dla jakiejś firmy bardzo wysoko postawione i wiadomo, że liczy się ten prestiż, czyli wy tak naprawdę macie tam być, bo muzyka podnosi prestiż. Są tam ważni ludzie i wtedy tak naprawdę chyba ta jakość muzyki jest ważna, a w tym wypadku słyszę, że taki organizator jest w stanie wycenić lepiej kilogram łososia, a nie waszego talentu przez tam godziny, co nie? Więc tak naprawdę dlaczego ktoś jest w stanie zapłacić więcej za catering, a z wami się negocjować o 2000 zł niżej na przykład? Skąd się to bierze?
Bo więcej ludzi zna się na tym, czy jedzenie jest dobre, czy nie, niż na tym, czy muzyka jest dobra, czy nie, już o sztukach wizualnych nie wspominając.
Poza tym więcej ludzi zna się na negocjacjach lepiej niż muzycy. To jest też. Ale często się zdarza, że organizatorzy eventów z nami po prostu negocjują twardo i no, często się nie da z tym konkurować w tych umiejętnościach. W ogóle w branży kreatywnej mają z tym problem.
To może być malarstwo, to może być jakakolwiek inna branża kreatywna. Tu cały czas mówimy o tych setkach godzin, których po prostu nie widać, których klient nie widzi, a za które płaci. I dlatego się dziwi, dlaczego ten godzinny koncert tyle kosztuje. Bo po prostu, żeby go wykonać, muszą zajść określone rzeczy, które wymagają bardzo dużo czasu, bardzo dużo pieniędzy i proporcjonalnie do tego, ile tego czasu i pracy było, tak jakościowo ten koncert wygląda i za to ten klient płaci, z czego może po prostu nie zdaje sobie sprawy.
No właśnie, ewidentnie nie zdaje sobie sprawy. Ta świadomość jest na takim niskim poziomie, że mam wrażenie, że ludzie, którzy chcą zatrudniać muzyków, przeliczają nasz koncert na godzinówkę. Gramy 3 godziny, my chcemy konkretne pieniądze na osobę, powiedzmy niech to będzie 300 zł i oni otwierają oczy, że no kto w tym kraju zarabia na godzinę 300 zł, tak? Że to jest zupełnie jakby oderwane od całego kontekstu, prawda? Jak powstaje w ogóle ten nasz koncert, że oni nie widzą tego, że my od najmłodszych lat ćwiczymy na instrumentach, ćwiczymy, masterujemy tak naprawdę te umiejętności i dlatego później wychodzimy na scenę i z taką lekkością, łatwością jesteśmy w stanie powiedzmy zabawić publiczność, zrobić coś ładnego, coś co się podoba ludziom, ludzie do tego mogą tańczyć, ludzie mogą tego słuchać, ludziom się to po prostu podoba, ale jakby nie zastanawiają się chyba jak to wszystko powstaje, prawda? Że to są godziny spędzone na ćwiczeniu i też jakiś sporej wielkości budżet, który został zainwestowany w to, żeby właśnie mieć instrument, żeby móc ten instrument utrzymać w dobrej formie cały czas, żeby on sprawiał też przyjemność z grania, bo tutaj mówię jakby o swoim instrumencie, o perkusji. To jest ogromny instrument, to jest bardzo złożony instrument. To jest instrument, który cały czas potrzebuje takiego serwisowania, wymiany naciągów, pałeczki też się zużywają. Tak naprawdę czy gitarzysta, czy no każdy instrumentalista po prostu zużywa swój instrument i te części wymienne, czy struny, czy smyczki, czy i tak dalej, wszystko co się zużywa w graniu muzyki, kosztuje dużo stosunkowo.
Ja pozwoliłam sobie przed dzisiejszym spotkaniem przejrzeć wasze social media i tak naprawdę patrząc na to, co tam macie, wygląda jakbyście bardzo prężnie prosperowali. Macie bardzo dużo różnych filmików, rolek, teledysków i tak dalej. Gdzie jest granica między budowaniem marki a okłamywaniem widzów, że to życie to jest pasmo sukcesów? Bo tak to trochę wygląda z zewnątrz. To wygląda jakbyście mieli dużo super koncertów i było fajnie, a tak naprawdę słyszę, że jest trochę inaczej.
No przede wszystkim na social mediach nie pokazujemy swojego życia codziennego i tej prozy życia. Nie potrzebujemy tego pokazywać, nie chcemy tego pokazywać. Już nie mówiąc o tym, co pokazujemy na swoich prywatnych profilach. Wiecie, Instagram nie do tego też służy. Wydaje mi się, jakby przyjęło się, że raczej każdy pokazuje tam to, co chce. Ale tak samo jest z muzyką. My do klienta czy do odbiorcy chcemy trafić z tym, co chcemy, żeby do niego trafiło. Jeżeli my pokazujemy nasze piękne stroje, prezentujemy super muzykę, jesteśmy w ładnych wnętrzach, to nie jest fikcja. To jest po prostu nasza kreacja. Więc to, co widzisz, nie jest wydmuszką, że tak naprawdę tak nie jest. Bo tak naprawdę jest, ale to jest nasza praca. To jest oczywiście, miesza się też z naszym życiem, ale to, co pokazujemy, jest gdzieś może pełne blichtru, pełne jakiegoś takiego czaru, który mam nadzieję też pozwala się ludziom razem z nami przenieść w jakiś taki piękny świat muzyki i tego swinga, akurat w przypadku projektu Swinging Train. Natomiast bylibyśmy chyba wszyscy naiwni, gdybyśmy myśleli, że nie wiem, powinniśmy pokazywać w internecie absolutnie wszystko i to, jak dochodzimy do tego produktu końcowego, że tak powiem.
Ja bym tutaj uzupełnił, że ja zauważam tutaj pewnego rodzaju taki skos, takiego zrozumienia w ogóle całej idei promowania się na social mediach w dobie takiego pokazywania wszystkiego i w dobie takiego pełnego sukcesu, że na przykład można, nie wiem, można sobie wypożyczyć auto z wypożyczalni, które normalnie kosztuje powiedzmy kilka milionów złotych, można się nim przejechać, nagrać filmiki i wszyscy później zazdroszczą mi, że mam taki samochód, bo przecież nie powiem, że wypożyczyłem to z wypożyczalni, chodzi tylko o to, żeby się pokazać. To ludzie, którzy są takimi konsumentami właśnie tych social mediów właśnie w tą stronę, podobnie mogą patrzeć na życie muzyka z perspektywy takiego pokazywania właśnie sal koncertowych, pięknego oświetlenia, strojów i tak dalej, to o czym przed chwilą mówiliśmy, a to jest zupełnie w inną stronę. My nie chcemy chwalić się, że nam jest tak super, tylko my faktycznie pokazujemy, że my się tym zajmujemy. U nas to może tak wyglądać i jeżeli komuś się to podoba, to może się z nami skontaktować i zorganizować taki koncert, żeby ludzie mieli z tego przyjemność, prawda? Dzieje się to niezwykle rzadko, ale w dobie właśnie takiej promocji w social mediach my staramy się utrzymywać jakąś regularność. Powiedzmy, że dwa razy w tygodniu coś uploadujemy, coś publikujemy, robimy jakąś, powiedzmy, zajawkę, żeby ludzie cały czas mieli kontakt, żeby my liczymy na to, żeby jakoś trochę mamy nadzieję, że te algorytmy wrzucą te filmiki, tą promocję gdzieś dalej, ktoś może to zauważyć, ktoś może do nas zadzwonić, napisać, zorganizować jakiś koncert. To jest nasza promocja, to nie jest jakby wychylanie się i udowadnianie komuś, że my jesteśmy successful i w ogóle patrzcie, jak nam jest dobrze.
Bo to trochę wygląda, jakbyście faktycznie non-stop koncertowali i cały czas się coś u was działo. Więc tak naprawdę ile realnie koncertów macie na przykład w roku?
Ach! Chyba tego nigdy nie liczyliśmy.
Nie, a może zrobiłeś taki, nie?
Ale w zasadzie z Madame Jean-Pierre to możemy to policzyć na palcach jednej ręki.
No, z Madame Jean-Pierre to jest...
Tak, to jest...
Ale no, ze Swinging Train gramy troszkę więcej, ale to też nie jest w zasadzie tyle, ile byśmy chcieli grać. No.
Ale pracujemy nad tym.
Tak, to już jest, tak, to już jest projekt komercyjny bardziej.
Powiedzmy, że bardziej komercyjny. Tak. Bardziej komercyjny ze względu na to, że muzyka swingowa staje się powolutku modna, prawda? I w tej perspektywie liczymy na to, że faktycznie ten odbiór będzie lepszy. No i pozostaje nam po prostu jakby pracować nad tym i liczyć, że w konsekwencji coś z tego będzie w przyszłości.
Bo to co widać na Instagramie, to jest po prostu taki output naszej pracy, no nie? A to jest to samo, mniej więcej to samo, co widać na scenie. To, co my przygotowaliśmy, to nie jest tak, że my wyszliśmy i wcześniej nie wiedzieliśmy, jak się gra na instrumencie, albo nie wiem, tylko po prostu pokazujemy to, nad czym pracowaliśmy, nie? Całe życie generalnie. I w sumie jakby nasz Instagram się za bardzo nie różni od tego. Taka jest po prostu specyfika pracy muzyka. No my siedzimy w tej swojej jaskini, kurczę, przez ileś godzin dziennie i po prostu nad tym pracujemy. Każdy koncert jest okupiony próbą. Każde nagranie jest wynikiem po prostu naszej pracy twórczej, nie? Więc to generalnie po prostu jest specyfika chyba.
No, natomiast wydaje mi się, że nie ma tam stricte przekłamania, jest bardziej zaprezentowanie naszej kreacji, do której my możemy takiego klienta potencjalnego zaprosić. Jeśli to się panu, pani podoba, to my możemy takie coś zrobić wspólnie. I to ma być po prostu najwyższa jakość i wizualnie, i przede wszystkim muzycznie, ale za tym wszystkim idzie też nasza wysoka kultura osobista, też przebywanie z nami, to nie jest tak, że przyjeżdża zespół trzech jakichś łobuziaków i może fajnie gra, ale generalnie nie ma o czym pogadać i jest na miejscu, nie wiem, niekulturalnie, tylko po prostu bardzo nam zależy na tym, żeby to wszystko było spójne i żebyśmy my jako wykształceni, kulturalni ludzie prezentowali odpowiedni poziom skierowany też do ludzi, których będzie to interesować.
Wielu muzyków marzy o tym, żeby grać u wielkiej gwiazdy i zastanawiam się, czy taka praca u kogoś, kto ma miliony odtworzeń, to faktycznie daje realną wolność? Czy jest się takim trybikiem w cudzej maszynie za stawkę, która tak naprawdę nie rzuca na kolana?
To może ja powiem, bo trochę liznąłem tego tematu. Tak, muzycy, instrumentaliści głównie, myślą na pewnym etapie życia intensywnie o tym, żeby być członkiem zespołu jakiejś gwiazdy, ponieważ jest to po trochu obietnica takiego sukcesu, bo są różni artyści, są różne gwiazdy. Niektóre gwiazdy traktują muzyków bardzo fair, wynagradzają ich finansowo bardzo dobrze i też nie ograniczają wolności. A są też artyści, gwiazdy, powiedzmy, które chcą mieć wyłączność, chcą, żeby ich zespół był tylko dla nich, nie pozwalają współpracować z innymi, mają być na każde zawołanie, bo czasami może nawet dzień wcześniej się okazać, że management dostał zapytanie o jakieś dożynki i trzeba po prostu jechać i nie ma, że chrzciny czy komunia chrześniaka czy coś takiego, tylko po prostu trzeba jechać, prawda?
No okej, ale to rozumiem, że wtedy dostaje taka osoba pełną wypłatę za cały miesiąc, skoro jest na wyłączność.
Myślę, że nie. Myślę, że wtedy jest jakby, bo tutaj właśnie uderzamy w tą ograniczoną wolność. Albo się na to zgadzasz, albo kto inny przyjdzie. Taka jest prawda, że masz obietnicę powiedzmy 10 stałych koncertów w miesiącu, ale może tych koncertów być więcej. Czyli to jest coś takiego, że okej, albo to zarobię, albo będę siedział w domu, prawda? Więc większość muzyków, którzy ma taką szansę, żeby być nawet w takim układzie, weźmie ten układ ze względu na to, że to jest pewniejsza sytuacja niż po prostu nieposiadanie takiego stałego składu, nawet z tego typu gwiazdą, która tak traktuje muzyków.
Słyszałam, że wielu muzyków, jak i chyba ogólnie takich artystycznych zawodów, nie jest ubezpieczonych, bo jednak są to takie zawody freelancerskie. Nie zawsze każdy ma swoją firmę i czasami jak ktoś ją ma, to mają miesiąc, później ją zawiesza, odwiesza, bo po prostu nie ma tych funduszy takich dużych, żeby się utrzymać z taką pełną lekkością w głowie. Czy któryś z was miał też taką sytuację? Bo jest się wtedy tak trochę poza systemem jakby.
No cóż, tak. Myślę, że to, że od 2 lat mam firmę, jest jakimś przewrotem w moim życiu, bo faktycznie przez wiele lat byłam gdzieś zatrudniona na umowę, zlecenie albo dzieło. Wszyscy wiemy, jakie to oferuje ze sobą dobrodziejstwa średnie. I tak, no to jest jednak większość chyba mojego czasu, kiedy ani nie odkładane były żadne składki, ani nie było tego ubezpieczenia. Nie było po prostu możliwości takiej, nie idąc na etat.
Okej, czyli jeżeli macie umowy o dzieła, jeżeli nie macie własnej firmy, bo rozumiem, że każdy by miał firmę, jeżeli bez problemu byłby ją w stanie utrzymać w jakiś sposób. A jednak tak się nie dzieje, co znaczy, że dalej te zarobki nie są aż tak wysokie, żeby sobie móc po prostu żyć i nie myśleć o tym. To co w takim momencie, nie wiem, ty Bartek na przykład mógłbyś złamać sobie rękę, jesteś perkusistą i co? Nie jesteś ubezpieczony, nie wiem w jakiej sytuacji jesteś aktualnie, ale jak to wygląda?
Wygląda nieciekawie, ze względu na to, że systemowo no, nikt nie przewidział tak naprawdę ochrony artystów, czyli muzyków również, w takiej sytuacji. Jeżeli ktoś jest artystą, to zwykle jest freelancerem tak zwanym, prawda? Czyli działa na umowę zlecenie, na umowę o dzieło, które nie mają ochrony w zasadzie żadnej zdrowotnej, nie ma składek, znaczy przy umowie zleceniu są składki, natomiast nie ma ubezpieczenia. Ale i tak, biorąc pod uwagę ilość, niską ilość tych umów, no to taki artysta, taki muzyk nie jest w stanie tak naprawdę ani sobie odłożyć na emeryturę, ani realnie mieć ubezpieczenia. Jednak do tej pory w naszym kraju nie wypracowano żadnej alternatywy, żadnego systemu, który mógłby rzeczywiście artystów chronić. Wszyscy się zastanawiamy, czy tak naprawdę jedyną opcją jest zatrudnienie się na etat, co tak naprawdę możliwe jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś jest muzykiem orkiestrowym, jest zespół, który tak naprawdę jest dużą instytucją. Oni mają możliwości zatrudniania muzyków na etacie. Czy ktoś, tak jak Maciek, został nauczycielem, jest to instytucja, ale to też nie jest wykonywanie muzyki, tylko nauczanie, wiadomo. Trudno mi jest tak naprawdę w tym momencie, oprócz orkiestry, podać jakąkolwiek instytucję, która zatrudnia muzyków, wykonawców na etacie. Po prostu nie ma takiej instytucji.
Teatr ewentualnie. Nie?
No, ewentualnie no, teatr.
To jest dalej orkiestra.
Ale to dalej jest jakby taki zespół, tak? Ale to też, ja też pracuję w teatrze. Im się bardziej opłaca dać umowę, zlecenie albo o dzieło, głównie chyba to jest o dzieło, niż zatrudniać na etat, bo to są po prostu duże koszty dla takiej instytucji.
Asia, a jak w takim razie wygląda przyszłość wokalistki jazzowej w Polsce?
Nie pytaj mnie o to.
Jak emerytura?
Chciałabym mieć teraz taką szklaną kulę i po prostu wyróżyć sobie coś dobrego, ale w tej chwili, tak jak wspominałam, mam tą jednoosobową firmę i po prostu zajmuję się oprócz śpiewania jeszcze prowadzeniem tej szkoły handpanowej. Natomiast tak, zadaję sobie to pytanie każdego dnia i myślę sobie, dobra, Markowska, no musisz mieć jakiś plan B, choć słyszałam, że nie jest dobrze jednak mieć planu B, bo wtedy zawsze trzeba będzie z niego skorzystać, zamiast napierać na plan A. Natomiast tak, no, pomimo tego, że na razie jest tak jak jest, czuję się troszeczkę w kropce i myślę sobie, coś trzeba będzie pewnego dnia wymyślić. Głos się zużywa, wiadomo, że będzie kiedyś w kondycji, oby jak najpóźniej, ale w kondycji już może wymagającej wycofania się z tego rynku pracy muzyka. A co wtedy? Większość moich koleżanek jednak poświęca się też równolegle pracy pedagogicznej. Ja przyznam, że jeszcze nie doszłam do tego momentu, ale być może to jest alternatywa. Żeby mieć ciągle kontakt ze swoją pasją, ale kiedy już nie będę mogła jej wykonywać, może to jest jakiś pomysł. Najchętniej powiedziałabym ci beztrosko, pomyślę o tym jutro. Na pewno będę próbować wszelkimi sposobami, ale takie wsparcie systemowe, o jakim mówił Bartek, na pewno byłoby czymś, co pozwoliłoby nam lepiej żyć, spokojniej spać jako muzykom.
Czy w środowisku muzycznym mówi się otwarcie o tym, że macie drugie zawody? Czy jest to jakaś wstydliwa tajemnica? Czy tylko ci, którzy faktycznie działają w muzyce, czyli mogą być nauczycielami i macie zespół, jest ok, ale jeżeli ktoś już wykonuje jakiś zupełnie niezwiązany z muzyką zawód, to raczej się o tym nie mówi? Czy jest to takie jawne?
No to może ja powiem, bo mam też inną pracę i faktycznie jak byłem młodszy, wydawało mi się, że nie powinienem wykonywać niczego poza muzyką, bo jeżeli przyznałbym się do jakiegoś innego wykonywanego zawodu, że muszę coś innego robić, to by oznaczało, że nie odniosłem sukcesu, a ja muszę po prostu udowadniać wszystkim, że bycie muzykiem, że to, w co poszedłem, oznacza sukces, że ja po prostu doszedłem do takiego etapu, kiedy mogę spokojnie sobie poradzić finansowo. Natomiast no, tak nie jest. Ja też z wiekiem dojrzałem do pewnych rzeczy i stwierdziłem, że posiadanie alternatywy, innego wykształcenia, w moim przypadku to jest stolarstwo, cieślarstwo, to jest tak naprawdę błogosławieństwo dla mnie, że ja mam inną pasję, że tą pasją jest drewno i że to nie jest w jakikolwiek sposób związane z muzyką, ale też zauważyłem, że posiadanie innego zawodu i innych umiejętności też bardzo mocno jakby odpręża i relaksuje w stosunku do tego, że ja nie muszę czuć takiej presji, że ja muszę, nie wiem, czekać na telefony, czy będę miał to granie, czy nie będę miał tego grania, czy będą koncerty, czy płyty się sprzedadzą. Kiedyś tak trochę było, że była taka presja i że był związany z tym duży stres. Czy to się uda, czy w następnym miesiącu będą propozycje jakieś. Teraz jest dużo łatwiej, bo ze względu na ten drugi wykonywany zawód mogę sobie też pozwolić na to, żeby odrzucać też propozycje, które są niejednokrotnie uwłaczające, czyli są poniżej jakiejś, powiedzmy, przyzwoitości, a powiem szczerze, że wielu muzyków nie ma takiej wygody, żeby odmówić i z bólem serca i z takim poczuciem niesprawiedliwości oni muszą zagrać jednak za tą niską stawkę, bo w innym razie nie będą mieć nic.
Jaką najniższą stawkę wam zaproponowali?
Najgorsze są propozycje pod tytułem będziesz to miał do portfolio. Na szczęście już nie musimy takich przyjmować.
Ja zagrałem za 20 zł w klubie kiedyś.
A.
Trzeba mówić o takich rzeczach.
Oczywiście.
Ale... To jest hit.
Tak, ale 20 zł nie na osobę, tylko na trio. Do podziału.
Chociaż 21, żeby jakoś porównać.
No nie, no.
Musieliście sobie poradzić z tą dysproporcją.
Bilet kosztował 10 zł, przyszły dwie osoby, a myśmy zagrali w trio i było do podziału 20 zł okay. Na trzy osoby, więc...
Okay. My zagraliśmy kiedyś za pierogi.
Tak, było.
Tak, było kiedyś. Też mało biletów się sprzedało, no bo oczywiście też to jest... specyfika zawodu, że raz gramy koncerty za stawkę, a raz gramy na przykład za bilety, a raz na zasadzie jakiejś hybrydy. Więc to wszystko tak zależy. Ale fakt, że o taką pełną satysfakcję trudno zazwyczaj po koncercie. I może tutaj taka ciekawostka, też mam przyjemność śpiewać w takim zespole Lone Bell i zagraliśmy dwa pierwsze koncerty dla swoich przyjaciół za darmo. I przez to, że ostatnimi laty po prostu zajmuję się śpiewaniem zawodowo i wykonywaniem muzyki, zawsze ta kwestia wynagrodzenia po koncercie była ważna, ale też często, jeśli chodzi o satysfakcję, niewygodna. I pamiętam to uczucie, kiedy po tym koncercie, który właśnie zagraliśmy dla przyjaciół, dla znajomych za darmo, po tym koncercie zostało mi tylko takie dobre uczucie satysfakcji, bo ja wiedziałam, że ja nie muszę tutaj dealować w ogóle z aspektem finansowym. To było super, super.
Dlaczego w takim razie jest wam tak trudno w ogóle mówić o tych pieniądzach faktycznie? No bo widzę, że to jest jakiś problem, żeby właśnie tak negocjować, żeby o tym mówić i że jednak takie brzemię z ciebie na przykład zeszło w momencie, kiedy nie trzeba było o tym mówić i szarpać się o swoje.
Wiesz co, może dlatego, że nie ma żadnej ustandaryzowanej stawki. Może to jest jakiś powód, dlaczego to jest zawsze niewygodne, bo zawsze musisz brać pod uwagę milion różnych okoliczności, które składają się na to, jaką ty cenę powiesz, jakie to będzie miejsce, jaka to będzie okazja, ile ty zagrasz, czy trzeba będzie czekać godzinę między setami, czy 15 minut, czy ty przywozisz ze sobą swój sprzęt, czy to jest impreza za bilety, czy to jest impreza, którą sponsoruje miasto, czy to jest jakiś duży inwestor. To po prostu wszystko zależy.
To jest w ogóle dosyć ciężka, dosyć trudna praca wewnętrzna do wykonania, żeby siebie samego wycenić, nie? W środku. I więc stąd te problemy, właśnie nad którymi się zastanawiałaś, znaczy o które pytałaś, że może to jest dla nas kłopotliwe, żeby powiedzieć o pieniądzach.
Ale cały czas pozostaje ten lęk, o którym wspominaliśmy na początku, prawda? Że powiemy za dużo, że ktoś powie nie, absolutnie nie, że mam kogoś taniej, prawda, albo zagrawa bankrze, a nie, to ktoś mi powiedział na przykład tam 1000 złotych taniej, prawda, i my wtedy stwierdzimy, no że no to w takim razie musimy odpuścić i nie będziemy tego grać, albo stwierdzić na przykład, no to dobra, to my też zagramy za tą stawkę i wtedy my się uginamy, prawda, i wtedy mamy to poczucie niesprawiedliwości, że to nie są pieniądze, które nas satysfakcjonują na przykład, prawda. To cały czas jest właśnie ta umiejętność tych negocjacji, prawda, że powiedzmy, że w klubie jest inaczej, ale na przykład z, nie wiem, z jakąś firmą będzie inaczej do negocjacji. W klubie będziemy zawsze brać pod uwagę to, że jest to miejsce, które właśnie zarabia, nie wiem, z utargu na barze, z biletów, z różnych innych mniejszych rzeczy, ale też nie możemy zejść poniżej jakiejś godnej stawki, bo wiemy, jakie są realia, wiemy, jakie są też ceny, wiemy, jak te ceny w tych klubach w przeciągu ostatnich kilku lat poszły do góry, więc my też musimy reagować na to, że jeżeli ktoś, powiedzmy, te ceny tak winduje do góry, a powiedzmy, że mieszkamy w Krakowie i widzimy dokładnie, co się dzieje z tymi cenami w klubach, w restauracjach, no to dlaczego my mamy zostać, prawda, na takim niskim poziomie? I to jest bardzo trudne, żeby tak solidarnie w tej naszej grupie muzyków, żeby wszyscy poszli do góry, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto jednak jak dostanie tą samą stawkę, to już się cieszy w ogóle, że zagra, prawda? Że ma tą pracę. To jest trudne.
Ja widzę w restauracjach, że ceny idą do góry i z roku na rok widzę, ile muszę zapłacić za jakiś obiad, jeżeli chcę wyjść z przyjaciółmi. I słyszę, że może się wydarzyć u was tak, że jeżeli ktoś nie przyjdzie do miejsca, w którym będziecie grać i nie kupi biletu, to tak naprawdę zjecie pierogi, które dostaniecie i wyjdziecie, czyli nie macie zagwarantowanej kwoty, a i tak musicie gdzieś dojechać, musicie się rozłożyć, musicie zabukować ten dzień i już na nic innego go nie wykorzystacie, tak na dobrą sprawę. Ale też słyszałam, że istnieje moment, w którym mogą się sprzedać bilety i można zamknąć jakąś większą salę, gdzie się gra. I nagle się okazuje, że też z tego nie dostaniecie takich dużych pieniędzy, ponieważ są jeszcze pośrednicy i tak dalej.
Każde przedsięwzięcie jest jeszcze też obarczone podatkami, VAT-em, prowizją, ZAIX. Nie? To są wszystko koszta. No, ale to jest też ciekawy aspekt, bo organizacja takich koncertów od zera daje nam możliwość jakiejś takiej swobody większej, nie? Czyli na przykład, w sensie to nie jest temat, w który my weszliśmy dotychczas, nie wchodziliśmy w to chyba jakoś tak bardzo, ale ciekawą rozmowę miałem z Krzyśkiem Lasoniem z zespołu Wołosi, który mówił, że on organizuje koncerty od zera i że dosłownie zajmuje się czasami rozkrajaniem plakatów nawet, nie? I to było bardzo inspirujące, bo to jest, daje poczucie takie, że mamy na dużo rzeczy wpływ i na więcej niż byśmy sobie myśleli czasem nawet.
No ale my też nauczyliśmy się zajmować wszystkim.
Nauczyliśmy tak? się.
I uczymy się ciągle, jakby jesteśmy w procesie nauki.
No tak, pozyskiwaniem funduszy, no bo to też jest praca, to jest w ogóle ciekawe.
Trafianiem do słuchaczy w jakiś sposób, no cały czas trzeba działać, tak jak już wspominaliśmy.
Maciek, twoje instrumenty to pewnie majątek. Czy liczyłeś kiedyś, ile musiałbyś zagrać koncertów Madame Jean-Pierre, żeby ci się one zwróciły?
Żeby się zwróciły te instrumenty? Nie, nie liczyłem tego, przyznam. Ile bym musiał zagrać koncertów Madame Jean-Pierre? Natomiast to jest jakby moje instrumenty są trochę częścią tej drogi artysty, no nie? To nie jest, jakby to się nigdy nie przełoży. Pomimo tego, że chciałoby się myśleć tak, że tak jak, nie wiem, hydraulik ma jakiś klucz i to jest jego narzędzie pracy, to te instrumenty są też moim narzędziem pracy, no to wydaje mi się, że to chyba jednak nie jest możliwe.
Znaczy w ogóle się tego tak nie przelicza chyba, bo powiem szczerze, że każdy z muzyków zawsze będzie myślał w pierwszej chwili, powiedzmy, że jest taka sytuacja, że gramy koncert i dostajemy za to super stawkę, to o czym myśli od razu gitarzysta, o czym myśli perkusista, jaki bym sobie nowy talerz kupił, albo a ile kosztuje ta gitara? I to tak, są właśnie, takie rzeczy, że...
przepraszam.
No, generalnie to jest, nasza muzyka jakby nas inspiruje do tego, żeby cały czas inwestować w instrumenty, żebyśmy też czuli przyjemność i satysfakcję z tego, na czym gramy i żeby same instrumenty nas inspirowały do wykonywania tej muzyki jak najlepiej.
O to chodzi, to nie ma wartości wymiernej to, że na przykład fakt, że właśnie zainwestuję w nową gitarę, skłoni mnie do tego, żeby, czy w nowy jakiś instrument, żeby skomponować, nie wiem, jakiś utwór. I potem tak naprawdę nie wiem, co się z tym utworem stanie. Może na nim zarobię miliony, a może nie, ale na pewno będę miał satysfakcję, taką spełnienie.
Mam wrażenie, że w polskiej muzyce są albo mega gwiazdy, takie, które stadiony zamykają, a znika klasa średnia. Zastanawiam się, czy profesjonaliści tacy jak wy, żyjący z tego, ale nie będący celebrytami, są wypychani z rynku. Czy czujecie, że za 10 lat taki zawód jak muzyk zawodowy będzie istniał, czy zostaną tylko influencerzy, którzy przy okazji śpiewają?
Mi to jest chyba bliskie, co mówisz. Zabawne określenie, klasa średnia muzyków. Na pewno najbardziej to odczuwam, jeśli chodzi o ten rynek koncertowy, którego pogorszenie się, po prostu myślę, że każdy z nas widzi jak na dłoni, a jako że dla nas to jest po prostu sól życia, granie koncertów i jedyny właściwie sens robienia tego wszystkiego, czym się zajmujemy, to, że tych koncertów, tych okazji koncertowych, bo też i miejsc koncertowych jest mniej, to wszystko sprawia, że nam jest po prostu trudniej działać. I wielokrotnie obserwowałam taką sytuację, bo próbowałam jakiś koncert zorganizować, że trafiałam do klubów, gdzie albo już trzeba było mieć nazwisko, albo była propozycja zagrania za piwko. I czułam, że cholera, nie ma dla mnie miejsca po prostu tutaj. To, że jestem muzykiem zawodowym i biorę pieniądze za wykonaną pracę, nie ma takich miejsc po prostu, gdzie ktoś zapłaciłby mi za to, bo nie zna mojego nazwiska. A być może nie chcę mu się przesłuchać tego, co mam do zaprezentowania.
Czy to nie jest tak, że ludzie w takich momentach uważają was bardziej za hobbystów muzyki, a nie za ludzi?
Być może.
To się wszystko przekłada tak naprawdę na ten popyt, prawda? Czyli jeżeli jest już nazwisko, które jest rozpoznawalne w tym środowisku, to organizator takiego koncertu nie musi już wykonać tak naprawdę zbyt wielkiej pracy, żeby wypromować koncert, bo nazwisko się samo wypromuje. Jeżeli jest koncert, który jest bez nazwiska, to nie jest powiedziane, że ten koncert będzie klapą. Po prostu trzeba wykonać większą pracę promocyjną, żeby przekonać ludzi, że to jest dobre. Ci ludzie po prostu muszą zobaczyć, że dzieje się też między zerem a tym topem coś, co jest na wysokim poziomie, za co nie trzeba też płacić gigantycznych pieniędzy, tak jak na stadiony, prawda? I można się przy tym dobrze bawić.
Ale top też nie musi być wykształconym muzykiem i też nie musi być jakościowy, jak mówiliśmy wcześniej. Po prostu ktoś, kto będzie teraz popularny, może być influencerem i tak naprawdę nie mieć tej jakości, co zawodowi muzycy będą mieć większe branie w tym wypadku.
No oczywiście. Trudno.
Taki jest świat,
na to nie mamy wpływu.
Na to nie mamy wpływu. Natomiast na co mamy wpływ? Na edukację. Mamy wpływ na edukację i ja apeluję po prostu do, nie wiem, rodziców, do dorosłych w ogóle, wszelkich, edukujcie dzieci, uczcie ich słuchać, bo uczcie grać dzieci na instrumentach. To jest nie dość, że rozwija po prostu mózg, zdolności poznawcze, wrażliwość, to po prostu zapewnia to
przyszłego odbiorcę świadomego.
Tak, nie chciałabym mówić tego w kontekście wyszkólcie mi człowieka, który będzie mnie słuchał, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało w ten sposób, ale po prostu wierzę w długi, długi ogon wartości, które idą za edukacją muzyczną i jestem jej wielkim orędownikiem i bardzo będę zawsze nawoływać do tego, bo jeśli nie będzie muzyki, jeśli nie będzie odbiorców muzyki, no to ten świat nie będzie wiele wart.
Zastanawiam się, po co nam tyle szkół tak naprawdę muzycznych, skoro państwo nie ma dla was jakiegoś takiego pomysłu?
My możemy porównywać przecież nasze środowisko, nasz rynek pracy, nasz kraj do innych krajów. I na przykład powiedzmy kraje skandynawskie mają system wypracowany dla muzyków, który tych muzyków dotuje, sponsoruje ewidentnie. Niejednokrotnie spotkaliśmy się z muzykami jazzowymi, którzy przyjechali do Polski na jakiś festiwal i tak naprawdę mówili, że to rząd jego kraju, tego kraju, skąd przyjeżdżają, sponsoruje ten wyjazd, żeby promować kulturę. No bo czym jest kultura, prawda? Kultura to jest po prostu jakieś dziedzictwo danego kraju. Więc kraje wysoko rozwinięte mają świadomość tego, że to kultura tworzy tak naprawdę społeczność danego kraju. I to wysoka kultura. Im wyższa kultura danego kraju, tym społeczeństwo zwykle jest bogatsze. To się przekłada wszystko, bo jest wyższa świadomość i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że tutaj jest też taki temat do dyskusji, gdzie państwo powinno już wejść właśnie ze sponsorowaniem, czyli z takim powiedzmy dotowaniem artystów, nie mówię tylko o muzyce, po prostu dotowaniem artystów, którzy nie są w stanie jakby wypracować tego popytu takiego na swoją sztukę, żeby właśnie móc pochwalić się tymi artystami. Tak samo jak się chwalą na przykład sportowcami, prawda? Czyli jednak sport podobnie, sport nie zarobi, bo jest bardzo dużo sportowców, którzy muszą mieć sponsoring, żeby w ogóle wystąpić na olimpiadzie czy i tak dalej. Mam wrażenie, że w sferze artystów, w sferze kultury jest tego nieporównywalnie mniej.
A propos jeszcze tej pomocy ze strony państwa, to mam takie przemyślenie, że u nas wykorzystanie budżetu państwa na sztukę jest podobne jak w innych krajach europejskich. To jest jakieś 1% bodajże budżetu. To może jest niewiele, ale na przykład z tego, co sprawdzaliśmy, nie? We Włoszech jest tam chyba pół, czy tam 0,6, czy koło połówki. Gdzieś tam pewnie w Skandynawii jest więcej. Natomiast też nam, znaczy to jest coś, co ja sobie jestem w stanie pewnie zarzucić, nie chcę mówić za nikogo innego. Brakuje może wiedzy, jak wykorzystać te fundusze, które jednak gdzieś są w sferze publicznej, nie? Bo jest ich dużo.
No właśnie, ale pytanie, gdzie one są? Czy one są u artystów, czy one są tak naprawdę u pośredników?
Na pewno, wiesz, na pewno jest ta prawda gdzieś tam po środku. Natomiast na pewno by się przydała kampania informacyjna dla nas, albo jakieś po prostu jasne informacje dla nas, jak możemy tego skorzystać, nie?
Nawet jeżeli te pieniądze są w tej, powiedzmy, sztuce, to one w jakiś sposób nie trafiają do wykonawców. Że one gdzieś zostają na poziomie właśnie instytucji, które te pieniądze jakoś rozdzielają w jakiś sposób, prawda? Że jest taki... Ostatnio uświadomiłem sobie, że przecież, żeby była sztuka, to musi być artysta, musi być pośrednik, czyli instytucja, która tego artystę będzie w jakiś sposób będzie przedstawicielem tego artysty i odbiorca, prawda? Czyli w przypadku na przykład muzyka, no to jest albo sala koncertowa, czyli instytucja, która zajmuje się organizacją koncertów i na ten koncert przychodzą słuchacze. W przypadku na przykład aktorów, no to jest aktor, jest teatr, w którym ten aktor jest zatrudniony i znowu jest publiczność, która przychodzi, prawda? Że zawsze gdzieś w środku jest ta instytucja, która pośredniczy i ciekawe, ile jest potrzebnych tak naprawdę środków na to, żeby dana sytuacja w ogóle zaistniała. Przedstawienie, koncert, jakaś wystawa i ile pieniędzy zostaje w instytucji, a ile idzie faktycznie do tego artysty, który jest tak naprawdę na samym końcu tego łańcucha.
Tak, w opcji tego 1%, jak mówiłeś Maciek, no to nie jest tylko kwestia podzielenia na muzyków, ale też w ogóle na innych ludzi związanych ze sztuką. To będą rzeźbiarze, malarze i tak dalej. Też osoby, które niejednokrotnie pewnie pracują rok albo i dłużej na jakieś dzieło i też nie dostają pieniędzy. Wydaje mi się, że najcięższym tematem, który słyszałam od was, to jest też kwestia właśnie tego ubezpieczenia, że wy tak jakby nie macie tego, albo jeżeli macie firmę, no to też kombinujecie, że to nie jest takie po prostu może życie na minimalnej, ale że mogę jakoś przeżyć, tylko jest takie ciągłe myślenie o tym, a co jeżeli coś by mi się stało, a co jeżeli bym miała wypadek, no ale co w momencie, kiedy będziecie mieć 60, 70, 80, 90 lat, no to tutaj już pewnie nie będziecie mogli sobie dorabiać tak, no fajnie by było, ale być może tak się może wydarzyć, że nie. No i to jest faktycznie trudne.
Dziękujemy za życzenie.
Zgadzamy się.
I dziękujemy za życzenie długowieczności.
To tak na koniec. No pasja nie opłaci dentysty ani żadnego lekarza. Co więc takiego dzieje się u was, że faktycznie wstajecie rano i chcecie grać dalej, a nie myśleć o tym, że rzucam to, idę do korpo i będę mieć stabilniejsze życie?
No, myślę, że właśnie to słowo początek to jest słowo klucz, czyli pasja.
Pasja.
Czyli to miłość po prostu do wykonywania muzyki. Wychowywaliśmy się w tym, wszyscy mamy podobne odczucia. Biorąc pod uwagę to nawet, jak się spotykamy czasami na totalnym luzie, jak ktoś, nie wiem, wrzuca nową płytę kogoś tam, a posłuchaj tego, jak on zagrał. O, jaki czat, no nie? I po prostu podniecamy się tym wszystkim, bo to jest temat, który nigdy się nam nie znudzi, bo cały czas jest coś nowego. Cały czas możemy i my tworzyć coś nowego i cały czas możemy słuchać, co tworzą inni, podobni nam artyści. I to też jest trochę tak, jak kiedyś sobie zdałem sprawę z tego, że życia nam nie starczy, żeby przesłuchać całą znakomitą muzykę, jaką tworzą ludzie na świecie.
Tak, to prawda. Na pewno pasja to jest właśnie to. No tak wylosowaliśmy na loterii życia. I jest tak, to wszystko, co sobie tutaj powiedzieliśmy, na pewno daje obraz życia muzyka jako czegoś, co może pozbawione jest stabilności, jakiegoś pewnego jutra, zakotwiczenia w systemie na dobre. Ale wiecie też, czasy się zmieniają i my chyba wszyscy jesteśmy trochę też nauczeni takiej elastyczności, że staramy się gdzieś utrzymać na powierzchni, zrobić ze swojego życia coś najlepszego na dany moment. I też przecież odchodzi się już od dawna, szczególnie w takiej branży freelancerskiej, jaką jest branża muzyczna, od tego my po prostu nie możemy nawet myśleć w taki systemowy sposób, że jest praca na etacie, pracuję od do, potem wracam do domu, coś tam. Nasze życie po prostu to jest jeden wielki bałagan. Po prostu pracujemy nocami, czasami pracujemy przez cały dzień, w nocy gramy koncerty, jeszcze jak mamy te drugie zawody, no to jest po prostu praca non-stop, ale raz, że wydaje mi się, że można spokojnie do tego przywyknąć, a dwa, ja bym tego nie zamieniła na nic innego. To wszystko, też to, że ja nie wiem, co przyniesie jutro, to z jednej strony jest jakiś taki dreszczyk emocji, a z drugiej strony, ale super, ciekawe, co się wydarzy. Nie zamieniłabym się na bezpieczne życie w korporacji, nie umniejszając oczywiście osobom, dla których to jest poczucie bezpieczeństwa. Dla mnie chyba poczucie bezpieczeństwa to trochę też to, że jestem w takiej otwartości na rzeczy, które będą się przytrafiać, a na pewno będą się przytrafiać w naszym zawodzie.
Życzę w takim razie wam jak najwięcej osób, które będą przychodzić na wasze koncerty, bo zrozumiałam, że przychodzenie na koncerty jest takim waszym źródłem dochodu, który może powodować, że możecie jakoś dalej funkcjonować, więc tego wam najbardziej życzę. No i dziękuję.
Dziękujemy za zaproszenie.